Bogu. Drodzy umiłowani bracia i siostry, myślę, że jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za Jego cudowną łaskę, za Jego wspaniały pokój, za cudowną obecność naszego Pana i Zbawiciela Jezusa. Bardzo dobrze znamy słowa, często się do nich odwołujemy, ale jak one są bliskie, jak żywe, jak wspaniałe, kiedy sam Pan powiedział, gdzie was dwóch albo trzech w moim imieniu, tam i ja jestem pośród was. I to jest cudowne, że przychodząc w zgromadzenie, przychodząc przed oblicza naszego najwyższego Boga, przychodząc przed Boży Majestat, przychodząc w imieniu Pana Jezusa, otrzymujemy tą głęboką gwarancję, że nie jesteśmy w tym zgromadzeniu sami, że nie jesteśmy opuszczeni. Brat Stanisław bardzo wyraźnie pokazywał tą cudowną obecność Bożą, na tą działalność, może użyję takiego słowa, nie nasuwa mi się jakieś inne, takiego czasami niewidocznego działania Bożej łaski. To nam pokazuje, że Boża ochrona, ona towarzyszy nam codziennie. Nie tylko wtedy, kiedy coś się dzieje, takie bardzo, dzieje coś bardzo emocjonalnego, kiedy dzieje się coś bardzo nagłośnionego, ale wtedy, kiedy w cichości serca całą ufność, całą swoją nadzieję kierujesz na żywego Boga, kiedy doświadczasz tą prawdę, słów Jezusa, oto jestem z Tobą zawsze, na każdy dzień Twojego życia. Chciałbym przekazać serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia. W piątek miałem możliwość być na zjeździe młodzieżowym w Zabrzu. Bracia, młodzież serdecznie was pozdrawiała. Naprawdę Pan Bóg cudownie błogosławił, przenikał swym pokojem, radością. Z kolei wczoraj byliśmy na nabożeństwie weselnym w Lubsku, gdzie brat Jakub żenił się i też tam ci bracia, siostry przekazywali do nas wszystkich serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia. Drodzy, chciałbym zastanowić się z wami i sprowokować naszą rozmowę taką myślą. Gdyby ktoś nam, mi lub komukolwiek z was powiedział, słuchaj, ty bezcześcisz Boga. Ja myślę, że obruszylibyśmy się bardzo mocno. Najprawdopodobniej byśmy bardzo mocno zainterweniowali. Jak? Ja, człowiek wierzący? Ja, który mówię o Jezusie, który szczycę się Ewangelią, bo przecież ona jest mocą Bożą prowadzącą do żywota wiecznego, który przecież staram się żyć zgodnie z Bożą wolą, który przecież modlę się, uczęszczam do zgromadzenia. I gdybym usłyszał, najprawdopodobniej i wy, gdybyście usłyszeli takie pytanie, takie stwierdzenie, taką uwagę, słuchaj, ty bezcześcisz Boga, to myślę, że była nasza reakcja byłaby bardzo błyskawiczna. Byśmy na pewno się bardzo mocno obruszyli. I myślę, że chciałbym właśnie zastanowić się nad tym, czy czasami nieświadomie lub do końca nie przekładając uwagi, gdzieś ten temat nie dotyka się naszego życia. Czy rzeczywiście ten temat jest tak daleko od nas, który w żaden sposób nie dotyka się naszego serca? Chciałbym tą myśl, takie rozważanie tegoż miejsca, tegoż tematu rozpoczęło się wtedy, kiedy czytając Biblię, przeczytałem któryś raz z kolei ten rozdział, ten list męża Bożego apostoła Pawła do Rzymian. Jakaś tym razem, kiedy czytałem to miejsce Pisma Świętego, to słowo bezcześcił tak bardzo głęboko jakoś zastworzyło mnie, zastanowiło mnie i zadałem sobie pytanie, czy rzeczywiście jesteśmy wolni od tego. To miejsce Pisma Świętego jest tak bardzo mnie poruszyło, że sięgnąłem do innych tłumaczeń Pisma Świętego, jest ich kilka w języku polskim i wiele z tych tłumaczeń używa tego samego słowa, bezcześcisz, inne lżysz swego Boga lub znieważasz swego Boga. Ja sobie myślałem, no jak ja, wierzący człowiek, mogę lżyć swego Boga, mogę znieważać swego Boga lub mogę bezcześcić Jego święte Boże imię. Ale przeczytajmy, otwórzmy sobie list męża Bożego apostoła Pawła do Rzymian, 2:23. Słowo Boże, ten werset jest taki bardzo króciutki, ale tak bardzo jednoznacznie przemawia, kiedy mąż Boży pisał list do wierzących braci, sióstr w Rzymie. I mówi tak, których lubisz się zakonem, przez przekraczanie zakonu bezcześcisz Boga. Powtórzę jeszcze raz. Których lubisz się zakonem, przez przekraczanie zakonu bezcześcisz Boga. Paweł mówi do Żydów, którzy bardzo mocno chlubili się swoim pochodzeniem, tymi potężnymi obietnicami Boga, które były skierowane do ich narodu, do ich ojców, tą potężną prawdą, którą Bóg mocną ręką wyprowadził ich z niewoli egipskiej. Oni bardzo wiele odwoływali się do Abrahama, pokazując na to, że w tej Bożej prawie, w tym Bożym wybraniu oni są szczególnym narodem. I wrócę do nas. Drodzy umiłowani, kiedy my poznaliśmy naszego Boga, kiedy stanęliśmy nad brzegu wody, gdzie zawieraliśmy przymierze z Bogiem, kiedy Boża łaska dotknęła nasze serce, kiedy odczuliśmy, przeżyliśmy przebaczenie, uwolnienie nas z naszych grzechów i win, ja myślę, że każdy z nas na pewno nie liczył, ale ileś razy w swoim życiu ślubował, wypowiadał słowa wierności swemu Bogu, zachowania prawa, takiego całkowitego podporządkowania się woli Bożej, przyjęcia i wprowadzenia całej prawdy Ewangelii do swojego życia, życia zgodnego z oczekiwaniem naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jak często podkreślamy, tą wspaniałą prawdę, to wspaniałe Boże ułaskawienie, jestem człowiekiem wierzącym, jestem dzieckiem Bożym, moim Bogiem, moim Ojcem jest sam Pan Bóg Wszemogący. Pan Jezus jest moim najwyższym kapłanem, jest moim orędownikiem, jest przyjacielem, zgodnie z Jego świętymi słowami. I my się tym chlubimy, my o tym opowiadamy. Kiedy innym świadczymy o Ewangelii Pana Jezusa Chrystusa, też mówimy, spotkaliśmy się, przeżyliśmy, doświadczyliśmy, przeżywamy Bożą łaskę, doświadczamy Boży niebiański pokój. Kiedy czynimy pomyłkę w naszym życiu lub kiedy upadniemy, bardzo tak delikatnie staramy się to określić. Pomyliłem się, nie zauważyłem, nie przemyślałem, nie zastanowiłem się. No jakoś tak to wyszło. No jestem taki, a nie inny. Jestem taki szybki, taki mój charakter, taki mój sposób bycia. I znajdujemy, mimo świadomości tej, że coś nie tak w naszym życiu się wydarzyło, znajdujemy w sobie takich wiele momentów, którymi w jakiś sposób staramy się to delikatnie określić. I choć mamy świadomość, że zrobiliśmy coś źle, w jakiś sposób tak tą swoją osobę postawić nie do końca, że rzeczywiście jest po stronie mojej wina. Ja już nie mówię o rzeczach, które świadomie robimy, gdzie sumienie mi mówi nie rób, a ja jednak robię. Sumienie mówi nie mów, a ja jednak mówię. Sumienie mówi nie idź tam, a ja jednak idę. Sumienie gdzieś mi podpowiada nie patrz na to, a ja jednak patrzę. Bóg wylał i napełnił nasze serca mocą świętego Bożego Ducha, gdzie Boże napełnienie i Boża prawda przeniknęła nasze wnętrza, nasze serca. Lubimy opowiadać, przypominać sobie ten moment, kiedy Bóg ochrzcił nas, mnie, kogokolwiek z nas, mocą świętego Bożego Ducha. I tak wiele skorzystaliśmy z Bożych łask. My znamy słowa męża Bożego apostoła Piotra, że te potężne Boże dary, obietnice, działanie Ducha Świętego mają pewne zadanie wykrystalizować w naszym życiu, w naszych sercach naturę naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Ja myślę, że zgodnie z Bożym nauczaniem w Nowym Testamencie my jesteśmy jeszcze bardziej błogosławionymi ludźmi. Jeszcze więcej otrzymaliśmy niż naród izraelski. Naród izraelski miał obiecane ziemię obiecaną na tej ziemi. Ziemię spokoju, ziemię zamożności, bez wojen, bez chorób. My mamy większą obietnicę. My mamy nową ziemię, nowy Jeruzalem. Pan Jezus mówi tak bardzo wspaniale, idę do Ojca mego i Ojca waszego, aby przygotować wam miejsce, a kiedy przyjdę, kiedy przygotuję, przyjdę, aby i was wziąć, abyście i wy byli tam, gdzie i ja jestem. Duch Święty, który przenika, dotyka nasze serca, On nie opuszcza nas, On jest z nami, On przebywa w nas. Ja myślę, że gdybyśmy chcieli składać świadectwa, wielu z nas mogłoby powiedzieć o cudownym, wspaniałym Bożym działaniu. Moglibyście opowiadać o Bożych cudach, które Bóg dokonał w waszym życiu. I my się z tego cieszymy. My się tym chlubimy, my chętnie o tym opowiadamy. I to jest dobre, tego Bóg oczekuje, aby przez to było uwielbione imię Jego, aby było wywyższone imię, aby płynęła chwała dla Jego imienia. Ale przyznam się, że kiedy ponownie W tym tygodniu przeczytałem to miejsce, w ubiegłym tygodniu przeczytałem to miejsce i gdzieś to słowo bezcześci zatrzymało mój umysł, zatrzymało mnie. Powtórzyłem sobie jeszcze raz. Kilkakrotnie przeczytałem ten rozdział i to słowo coraz bardziej mi uświadomiało, kim jestem w oczach mego Boga, kiedy jako człowiek wierzący, ułaskawiony, napełniony Duchem Świętym, tak wiele korzystającym z Bożych łask, Bożego miłosierdzia, codziennego Bożego prowadzenia, kiedy przystępuję prawo mego Boga, kiedy lekceważę sobie prawo mego Boga, kiedy tłumaczę sobie, że przecież skoro się świat zmienia, to i prawo Boże musi się zmienić, bo przecież jest inna etyka życia na tej ziemi, jest inna kultura, inne spojrzenie. Już nie ma tego zacofania. Ale chciałbym powiedzieć, że Biblia nigdy nie była zacofaną. Ona i w pierwszym, i w XXI wieku stawia te same wymogi, te same warunki i tak samo wylewa swoją łaskę dla życia człowieka. Tak samo wylewa swój pokój i radość dla życia człowieka. I dlatego, kiedy zaczynamy wnikać w Słowo Boże i kiedy zaczynamy mówić o naszym życiu, o naszym pielgrzymowaniu, o naszych małżeństwach, o naszej służbie, to w Biblii ciągle się pojawia słowo wierny. Wiernie wypełnisz, wiernie zachowasz, nic nie dodasz, nic nie ujmiesz. Zatrzyma się tylko tak, jak ja Ci to przekazałem. I wtedy zaczyna Bóg wylewać swoją łaskę, zaczyna przenikać swoją mocą i cudownym Bożym niebiańskim pokojem. Ja chciałbym przeczytać takie dwa wersety Pisma Świętego, które mówią o tej wierności, o tym oczekiwaniu naszego żywego Boga. Kiedy otworzymy sobie księgę Ezechiela, przeczytamy coś bardzo ciekawego. 38 rozdział tej księgi tak by jest odpowiedzią, tak by jest wprowadzeniem do tej myśli, do tej prawdy, do tego, że powinniśmy się chyba uświadomić, że przekroczenie prawa Bożego to w oczach Boga odbierane jest tak, jakbym lżył Jego święte imię, jakbym lekceważył, znieważał Jego święte imię. Prorok Izajasz, przepraszam, w 18, pomyliłem się, w 18 swoim rozdziale i 9 wersecie zostawia nam bardzo ciekawą myśl. Myśl, którą chciałbym razem z wami przeczytać, sięgnąć do tego opisu Bożego Świętego Słowa. I mówi tak, postępuje według moich przekazań i przestrzega wiernie moich praw, ten jest sprawiedliwy. On też na pewno będzie żył, mówi Wszechmogący Pan. To jest definicja sprawiedliwości. Definicja sprawiedliwego człowieka. Ten, który postępuje według moich przekazań i przestrzega. I właśnie to słowo, wiernie przestrzega moich praw, ten jest sprawiedliwy i na pewno będzie żył, mówi Wszechmogący Pan. Zwróćmy uwagę, że Pan Bóg przez proroka Ezechiela przekazując, czy poruszając temat przestrzegania przekazań pańskich, wypełniania Bożych przekazań, bardzo wyraźnie mówi do mnie i do Ciebie. Te przekazanie, które ja Ci nadaję, ono musi być wiernie, dokładnie, w 100% wykonane przez Ciebie. I jeżeli będziesz te przestrzegania wiernie, te przekazania wiernie przestrzegał, cytuję Słowo Boże, ten jest sprawiedliwy i na pewno będzie żył. Kiedy otworzymy sobie księgę proroka Izajasza i 38 rozdział, zauważymy znowu bardzo ciekawą myśl męża Bożego, który pisze do naszego serca. Akurat jest to ten Hiskiasz, o którym dzisiaj mówiliśmy. I rzekł w trzecim wersecie 38 rozdziału. I rzekł, ach Panie, wspomnij proszę, postępowałem wobec Ciebie wiernie i szczerze i czyniłem to, co dobre w Twoich oczach. Proszę zwrócić uwagę, że obroną, tą prośbą, błaganiem płynącym ze strony tego człowieka do Boga było odwoływanie się do tego i mówi: Panie, ja proszę Ciebie, Ty wspomnij, Ty zobacz, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i szczerze. Jeżeli byśmy tak bardzo szeroko chcieli zastanowić się nad tym tematem i wglądnąć, to byśmy zauważyli, że moje postępowanie, moje wykonanie nawet Bożego prawa, jeżeli nie jest czynione w szczerości, nie jest czynione w wierności, nie jest to miłe mojemu Bogu. Bóg pragnie, abym to, co ja czynił, czynił z serca, szczerze, otwarcie, z miłości, z poświęcenia. Jest takie jedno miejsce Pisma Świętego, które jest takim bardzo, takim młotem, że tak określę, takim uderzeniem młota, albowiem jest napisane, że każdy, kto niedbale wykonuje dzieło Pańskie, znamy, co jest napisane. Nad tym człowiekiem spoczywa Boże przekleństwo. Ten człowiek stawia siebie w pozycji, w takim miejscu, gdzie Boże oko nie może tego ścierpieć, nie może na to patrzeć. Czyli inaczej możemy zauważyć, że moje postępowanie, które nie jest szczere, które nie jest otwarte, które pozwala sobie na niedokładne wykonanie Bożej woli, na niedokładne przestrzeganie Bożego prawa, na pozwala sobie na wprowadzenia sobie, użyję takiego młodzieżowego zwrotu, luzu do mojego życia, często możemy, ach, wyluzuj się. To, drodzy umiłowani, mąż Boży apostoł Paweł tak bardzo wyraźnie mówi, tak jednoznacznie wskazuje, ten, kto przekracza zakon, bezcześci Boga, lży Boga, zniesławia Boga. Ten, kto przekracza Boże prawo. My musimy zauważyć, że ten Boży, ten Bóg, ten święty Pan Bóg, który tak wiele wlewa do naszego życia, On od nas oczekuje tej świętości, oczekuje czystości. On nam uświadamia, na stronicach Pisma Świętego nam pokazuje, jaki ciężar biorę na siebie w momencie, kiedy nie do końca wypełniam Boże prawo. Kiedy pozwalam sobie na to, aby być może różne okoliczności, różne rzeczy, które się dzieją według nas, obok nas, abym przekroczył prawo. Jest taki przykład wspaniałego człowieka. Człowieka, który był Bożym wybrańcem. Człowieka, którego sam Pan Bóg powołał, a jednak uległ pewnej presji. Presji otoczenia. Presji, no przecież nie do końca, aż tak musi to wszystko być. Otwórzcie sobie pierwszą księgę Samuela i znajdziemy tam bardzo ciekawy opis, bardzo pewne takie tłumaczenie się człowieka, który nie zachował wiernie prawo swego Boga, uległ presji otoczenia, uległ presji ludzi, którzy czegoś oczekiwali. Postawił wyżej oczekiwania ludzkie niż oczekiwanie Boga. I 24 werset 15 rozdziału pierwszej księgi Samuela pisze tak. I rzekł Saul do Samuela, zgrzeszyłem, gdyż przekroczyłem rozkaz Pana i słowo Twoje, lecz bałem się ludu, więc wysłuchałem jego głosu. Ja myślę, że to miejsce Pisma Świętego tak wspaniale, dzisiaj ono się uwidacznia w szkole, w pracy, wszędzie. Presja otoczenia, presja kolegów, koleżanek, presja tego świata powoduje, że ludzie ulegają, zaczynają tak jakby słuchać głosu tego świata. To możemy zauważyć na każdym odcinku naszego życia. To możemy zauważyć w każdej sferze naszego życia. Jak często człowiek ulega tej presji. Kiedy Samuel przyszedł do Saula, Saul sobie uświadomił, co zrobił. On uświadomił sobie, że postąpił źle. On uświadomił sobie, że gdybym użył tego zdania, cytatu z listu do Rzymian, że zbezcześcił swojego Boga. I się tłumaczy przed Samuelem, ale Samuelu, zrozum, ja zrobiłem to dla ludzi. Oni tego chcieli, oni tego oczekiwali, oni tego pragnęli. Ja usłyszałem głosu ludzi, ja bojąc się ich, usłuchałem ich. I poszedłem za tym torem i uczyniłem tą rzecz. Kiedy jeszcze na moment wrócę do naszego życia, możemy zauważyć, drodzy, że presja tego świata, presja środowiska, w którym się znajdują, ona zaczyna na nas oddziaływać. Jest takie jedno miejsce Pisma Świętego, gdzie słowo nawet Boże mówi, niedawno go czytałem, jest to z Przypowieści Salomona, gdzie mówi, nie przyjaźnij się z człowiekiem popędliwym. I od razu Salomon tłumaczy dlaczego. Abyś nie przyjął jego nawyków. Abyś nie zaczął postępować tak jak on. To świadczy i moglibyśmy do tego nawiązać to miejsce Pisma Świętego mówiące o przyjaźni z tym światem lub braku przyjaźni z tym światem. I właśnie musimy zauważyć, że jeżeli pragniemy, aby nasze życie, w naszym życiu było wypełnione Boże prawo, to nie ma innego wyjścia, nie ma innej możliwości, jak zgodnie z przypowieścią Salomona nie przyjaźnić się z tymi rzeczami lub z tymi ludźmi, znajdować się w takim miejscu, gdzie jest nieczynione to, co jest zgodne z wolą Najwyższego Boga. Nieczynione jest to, czego oczekuje żywy, święty, wspaniały Pan Bóg. Ja oczywiście nie mówię o wyjściu z tego świata. My rozumiemy i znamy to miejsce Pisma Świętego, gdzie apostoł Paweł mówi, musielibyśmy wyjść z tego świata, gdybyśmy się chcieli tak całkowicie odgrodzić. Ale żyć w tym świecie i być sobą, a żyć w tym świecie i poddawać się presji tego świata, to są dwa zupełnie inne obrazy. I muszę mieć tą świadomość. Drodzy umiłowani, musimy zwrócić uwagę na to, co mówi apostoł Paweł. Ja przyznam się, że może nie przeraziłem, ale bardzo mnie, że tak powiem, zatworzyło to miejsce Pisma Świętego, kiedy popatrzyłem na swoje życie i zacząłem szukać ileś pomyłek w moim życiu, ile razy pomyliłem się, ile razy nie wykonałem wiernie prawo mego Boga. I gdybym bez tłumaczenia, bez szukania jakiegoś wytłumaczenia siebie, tylko tak jak jest napisane, przyjął to słowo, to przyszły mnie ciarki po moich plecach. A to jest w Nowym Testamencie. To nie jest w Starym Testamencie. To jest coś nowego, okresu łaski, Bożego miłosierdzia, Bożego pokoju, Bożej dobroci. Jak bardzo powinniśmy czuwać nad naszym życiem. Jak bardzo powinniśmy być ostrożni, zanim wypowiem słowo. Jak bardzo powinniśmy być ostrożny, zanim uczynię jakiś czyn. Jak bardzo powinniśmy być ostrożny, zanim podejmę decyzję. I jak bardzo powinienem żyć w pokorze i uniżeniu i szukać w sobie tego szczerego, otwartego postępowania przed obliczem naszego najwyższego, żywego, świętego Boga. To jest tak bardzo jednoznacznie, to jest tak bardzo wyraźne, abyśmy o tym pamiętali i w tym żyli. Dlatego, drodzy, chciałbym, abyśmy o tym pamiętali. Kiedy Mojżesz rozmawia z narodem izraelskim, tam jest takie wspaniałe słowo. I znowu Mojżesz, mówiąc o tym, mówi, wszystko, co wam wypełniłem, co wam powiedziałem, starajcie się wypełniać dokładnie. I kiedy czytam, jak już powiedziałem, miejsca Pisma Świętego dotyczące naszego życia, postępowania, służby, ciągle mówi użyte słowo wierny, lub dokładny, wiernie lub dokładnie. Nie ma byle jakości w życiu chrześcijanina. Nie ma byle jakości w czytaniu Biblii. Nie ma byle jakości w modlitwie. Nie ma byle jakości w usługiwaniu. Nie ma byle jakości w dzieleniu się z potrzebującym. Jeżeli jest, nie daj Panie Boże, wracam wasz i mój umysł do listu, do miejsca męża Bożego apostoła Pawła z listu do Rzymian. Ty, których lubisz się, ty, który się szczycisz, którym się też radujesz i cieszysz łaską Boga i przekraczasz tą łaskę. Cytuję słowo Pawła. Przekraczasz zakonu, bezcześcisz swojego Boga. To są bardzo ostre słowa. To jest takie bardzo jednoznaczne pokazane, jak ważne jest, abyśmy nie zapominali. Tym bardziej, że żyjemy w okresie Bożego miłosierdzia, gdzie odwołujemy się do słowa apostoła Jana i dziękujemy Panu Bogu, że Pan Bóg właśnie taką swoją łaskę przekazał dla nas. Apostoł Jan pisze tak bardzo prosto. Dziateczki, ja was proszę, ja was błagam. Ja mówię oczywiście swoimi słowami. Abyście nie grzeszyli, abyście nie odstępowali od Bożego prawa. Ale gdyby nawet tak się wam stało, wydarzyło, to mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa. Chwała Jezusowi. Mam orędownika i dziękuję Bogu, że mamy orędownika, że masz, siostro, bracie orędownika, że masz Jezusa, że masz najwyższego kapłana, że masz Zbawiciela, że masz Jego wyciągnięte dłonie, że czujesz na sobie Jego spojrzenie, Jego otwarte uszy, aby słyszeć Twoje wołanie, Twoje błaganie. I On jest gotowy ze swojej strony ponownie wyciągnąć swoją dłoń. Przytuli Cię do swojej piersi, wypełni Cię swoim pokojem i swoją łaską i swoim cudownym Bożym miłosierdziem. Ale On też patrzy na Ciebie. Ja chyba w czwartek użyłem tego słowa, jeszcze raz go powtórzę dzisiaj. On patrzy na Ciebie i ocenia. I ciągle, kiedy czytam opinie Boże o niektórych mężach Bożych, nie do końca je, że tak powiem, przyznam się, rozumiem. Bo kiedy czytam opinię Boga, którą sam Bóg wypowiedział na przykład o Jobie i między innymi tymi wspaniałymi, pochlebnymi słowami mówi Bóg, On jest doskonały, widzisz mego doskonałego, nie dobrego, nie bardzo dobrego, nie wzorowego, ale doskonałego. My rozumiemy słowo doskonały, co ono oddaje w naszym języku. Bóg go widział w sposób doskonały. Ja myślę, że to był człowiek, który bardzo dokładnie, bardzo wspaniale rozumiał prawo swego Boga. Prawo Boże dla niego nie było prawem spisanym, ale było prawem, treścią jego życia, postępowania, wypełniania. To prawo zostało tak jakby wsiąknięte, przesiąknęło jego, wypełniło jego. On żył tym prawem. Człowiek, który nie jest przysiągnięty Bożym prawem, jest podobny do młodego kierowcy. Nie wiekiem, tylko ten, który otrzymał dopiero prawo jazdy. Ja pamiętam pierwszy swój wyjazd, kiedy otrzymałem prawo jazdy. To nie był aż taki długi, było około 200 kilometrów. Ja byłem wykończony i zmęczony. Każda z daleka słupek i znak to zaostrzał mój umysł i czekałem, co tam będzie. Każdy ruch za kierownicą, czy każde przełączenie biegu, to cały mój organizm pracował. Nogą lewą naciśnij sprzęgło, przerzuć bieg, puść sprzęgło, dodaj gazu i jedź. I to dziś, to ciągle człowiek nad tym pracował. Ja tego znałem, ale ono jeszcze nie było we mnie. Dzisiaj te rzeczy wykonuję automatycznie, jadę spokojnie, ono mnie nie męczy. Ono mi daje też czasami pewną satysfakcję, że mogę przyjechać taką czy inną odległość. Ale z początku to było bardzo, bardzo trudne. Ja nieraz jak widzę młodych kierowców oblanych potem, głowa prawie w szybie, wystraszonych i reagujących na wszystko, co się wokół dzieje. Tak wygląda chrześcijanin, którego Boże prawo nie przeniknęło. Który nie zrozumiał, że do każdego Bożego Słowa ma podchodzić wiernie, szczerze, otwarcie, jednoznacznie wprowadzając do swego życia, nie tłumacząc, nie spierając się z Bożym Słowem. To jest tak, jakby kierowca jadąc przed przejazdem kolejowym się spierał, czy on ma pierwszeństwo, czy pociąg. Kto przegrany, wiemy. Dokładnie tak w życiu chrześcijanina. Przegram, przegrasz. Bracie i siostro, i stracisz Bożą łaskę, stracę Bożą łaskę, jeżeli nie zrozumie, że w oczach mego Boga oddalenie lub niewierne, nieszczere wykonanie Bożego prawa, Bóg odbiera to w taki sposób, jakbym go znieważał, jakbym go lżył, jakbym bezcześcił Jego święte, wspaniałe Boże imię. A przecież On ukochał nas tak wielką swoją miłością, posyłając Jezusa, Syna swego. My znamy ten złoty werset Pisma Świętego, że tak Bóg umiłował Ciebie, siostro, Ciebie, bracie, mnie razem z Tobą, każdego jednego z nas, tak głęboko umiłował, że posłał Jezusa na tą ziemię. A Boży Syn, kiedy miał świadomość tego bólu, cierpienia, ceny, którą ma zapłacić za każdego z nas, modląc się, tam pokazuje coś wspaniałego. Mówi, Ojcze, ale nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Chwała Panu Bogu. I to jest wzór dla mnie, dla Ciebie. Życia, postępowania, modlitwy, pracy, służby. Ojcze, nie moja. Boże, nie moja, ale Twoja wola. Nie ona przenika moje życie. Nie ona przenika moje postępowanie. Nie ona przenika moją rodzinę, moje życie małżeńskie, w szkole, w pracy, gdziekolwiek, w każdej płaszczyźnie naszego życia, gdzie żyjemy na tej ziemi. Niech ona się wypełnia. Niech ona przenika i dotyka moje serce. Czy szukam tej Bożej woli? Czy szukam codziennie Bożej woli? Bożego zadania, które Bóg daje dla mnie na każdy dzień Bożego życia? Bożego oczekiwania, które Bóg oczekuje związane, a to Jego oczekiwanie jest związane z moją osobą, z moim powołaniem, z tą łaską, którą Bóg przekazał dla mnie, z tym miłosierdziem, które wylał dla mnie? Drodzy, chciałbym, abyśmy z taką głęboką, szczerą, otwartą modlitwą przyszli do naszego Boga, abyśmy sobie tak uświadomili Tobie tą prawdę. Przeczytajcie sobie ten drugi rozdział listu apostoła Pawła do Rzymian i nie tylko drugi. Przeanalizujcie sobie sami spokojnie. Co prawda tam jest mowa o zakonie, tam pokazuje o prawo, ale to jest tak wspaniale przeniesione na nasze życie, na nasze postępowanie, na naszą służbę. Nie próbujmy tego miejsca, bo przyznam się, że kiedy czytałem, próbowałem najpierw to miejsce umiejscowić, dokładnie przenieść, a to dotyczyło Żydów i zakonu, nas to nie dotyczy. Ale kiedy czytałem inne miejsca Pisma Świętego, nie pozwoliły mi tego zrobić. Posłużył się mąż Boży, apostoł Paweł, będąc wypełniony mocą Świętego Bożego Ducha, przykładem z życia narodu izraelskiego. Oni dokładnie to rozumieli. Dotknął tego tematu, który dla nich był znany, zrozumiany. Oni to odczuwali, oni to przeżywali. Oni ponosili konsekwencje tegoż właśnie tematu. I dlatego Paweł dotknął. I to nie jest to, a to dotyczy zakonu Mojżesza, Izraela. My jesteśmy tego wolni. Kiedy czytamy dalej Boże Święte Słowo, Biblia nie pozwala nam to zaadresować do Żydów. To miejsce Pisma Świętego jest zaadresowane do każdego, kto skorzystał z Bożej łaski, kto oczekuje na Boże zbawienie, kto oczekuje na przyjście Pana Jezusa Chrystusa, kto złożył swoje życie w ręce Jezusa. To słowo jest szczególnie dla mnie, dla Ciebie, dla każdego jednego z nas. Jeżeli przekraczam Boże prawo, jeżeli podchodzę do Niego nieszczerze, nie z takim zapałem, nie z pokorą i uniżeniem, nie jest to miłe w oczach Najwyższego Boga. Jeżeli pozwalam sobie, aby presja otoczenia, ona przeniknęła moje życie. Myśmy w czwartek słyszeli usługę na temat, że wszystko to, co Biblia nazywa pochlebnie, świat mówi, z tego się śmieje. I wszystko, co Biblia mówi, że jest to niewłaściwe, grzeszne, świat to eksponuje, wywyższa i stara się, wszystko robi w tym kierunku, aby to jak najbardziej tak przebić się, tak natłoczyć swoimi informacjami, żeby człowiek w końcu się zobojętniał. A kiedy już zobojętnienie, to później jest łatwo wkładać. I ten obojętny człowiek już nie zauważa, że on coraz bardziej i bardziej się pogrąża. To jest tak dokładnie, jak mróz działa. W pierwszej chwili ci jest bardzo zimno. Później cię zaczyna bardzo cierpnąć ręce i nogi. Zaczynają cię wszystko drętwić, żyjesz ból. A później już nie czujesz nic. Już ci zaczyna być błogo, sennie, układa się i zasypiasz na zawsze. Dokładnie jest tak samo w życiu człowieka wierzącego. Szatanowi zależy na tym, aby tak natłoczyć tą obojętnością, tymi informacjami, tymi różnymi przykładami, a to nie jest aż tak źle, po to, żeby cię doprowadzić do stanu, kiedy zobojętniejesz. A wtedy on już ma wspaniałą drogę, dzień po dniu wkładać i aż pociągnie ciebie czy mnie ze sobą tam, gdzie nie chciałbyś być. Dlatego dałby nam, drogi Bóg, abyśmy pamiętając o tym mogli uwielbiać imię Boga. Ale kończąc, odwołam się ponownie do miejsca listu męża Bożego apostoła Jana. Ale mamy orędownika. ale mamy Jezusa. Mamy naszego kapłana, mamy naszego Zbawiciela, mamy tego Pana, który dzisiaj jest na tym miejscu poprzez moc Świętego Bożego Ducha. My powstańmy wspólnie do modlitwy. My zawołamy do naszego Zbawiciela. Poruczymy się Jego łasce, Jego miłosierdziu. Poruczymy się Jego pokojowi. Oddamy całkowicie siebie w Jego ręce i zadajmy sobie, nie komuś, ja sobie, Ty sobie, zadaj pytanie, czy rzeczywiście to miejsce Pisma Świętego z tego listu apostoła Pawła do Rzymian zupełnie Ciebie nie dotyczy. A jeżeli gdzieś zauważysz, że jednak, to mamy orędownika, mamy Jezusa, mamy Zbawiciela, który jest obecny na tym miejscu.